Trochę czasu minęło, odkąd się ostatnio widzieliśmy. Nie wiem, czy to był wrzesień, czy jeszcze sierpień. Kto pamięta? Chyba sierpień jeszcze, tak. Prawdopodobnie to był jeszcze sierpień. Dużo się wydarzyło od tego czasu. Przede wszystkim takim bardzo wyjątkowym doświadczeniem, które stało się moim udziałem niedługo po wyjeździe od Was, powrocie do Polski, był mój wyjazd do Kamerunu na jeden miesiąc na zaproszenie księży misjonarzy, którzy tam pracują, Polaków, żeby najpierw poprowadzić dla nich rekolekcje formacyjne. Co jakiś czas spotykają się, ich jest tam prawie setka, jak nie więcej. No i właśnie prosili, żebym tam przyjechał, coś dla nich powiedział. No i też przy okazji odwiedził te misje, na których pracują, spotkał się z miejscowymi ludźmi. Też może coś tam do nich powiedział z takiego doświadczenia kapłana, który na co dzień pracuje w Polsce. I myślę, że to wszystko to było coś, co nazwałbym takim darem, prezentem od Pana Boga, dzięki któremu dużo się nauczyłem i o sobie, i o Kościele, i o innych kapłanach, i osobach świeckich, które pracują w naprawdę trudnych warunkach. W ogóle uważam, że praca wśród ludzi, którzy nie są naszymi rodakami, a więc praca na obczyźnie, ona wymaga od nas szczególnego poświęcenia. Ale myślę, że szczególne poświęcenie dotyczy właśnie misjonarzy. No łatwo sobie, myślę, wyobrazić, w jakich warunkach przychodzi im pracować na co dzień. I to jeszcze takie zderzenie tych dwóch światów, prawda? Kiedy jeszcze byłem właśnie pod koniec sierpnia, czy już we wrześniu, tutaj u Was w Szwajcarii i kilka tygodni później już w Afryce, w Kamerunie. No dwa różne światy. I tak sobie pomyślałem, że nie umniejszając, praca na pewno tutejszych kapłanów łatwa nie jest, ale bez wątpienia człowiek nabiera wielkiej pokory. Wielkiej pokory w stosunku najpierw do samego siebie, do tego, ile otrzymał od Pana Boga, kiedy my mamy taki łatwy dostęp do wiary, do Kościoła, do kapłanów. Myśmy to po prostu mieli, z tym wyszliśmy z naszych domów rodzinnych. Ci ludzie w Afryce tak łatwo nie mają. Oni rzeczywiście, żeby dojść do tego kapłana, to przez tą dżunglę nieraz się tam przebijają przez kilkanaście kilometrów albo na motorach, albo na nogach, przeważnie na nogach, albo jedynie mogą oczekiwać, że misjonarz do nich dotrze raz na kilka tygodni, raz na kilka miesięcy, czasami może raz czy dwa razy do roku. I to jest ich jedyne doświadczenie, spotkanie z Panem Bogiem. Tak sobie myślę, no naprawdę, ile myśmy od Pana Boga otrzymali, że jako dzieci mogliśmy mieć na wyciągnięcie ręki ten kościół, świątynię. Później też człowiek nabiera pokory do pracy innych, którzy pracują dla ewangelizacji. Często też widzi swoje własne niedociągnięcia, to, co mógłby zrobić więcej, jak my nieraz się też łatwo dyspensujemy od różnych spraw, zwalniamy, narzekamy, mówimy, ale my mamy tam ciężko, coś tam nam nie pasuje. A jak pojedzie właśnie w te naprawdę bardzo liche warunki misyjne, gdzie normalnie nocy przespać nie można, bo to robale po człowieku chodzą, bo to jedzenie zaszkodzi, albo no, jeszcze jakieś inne rzeczy się dzieją, no to naprawdę nie mamy prawa, żeby w ogóle narzekać. I jeszcze jedna właśnie taka sprawa, no, która tak bije po oczach, kiedy się tam jest. Taka wdzięczność tych ludzi i zarazem ich otwartość na to Słowo Boże, ale zarazem takie doświadczenie, że Pan Bóg nie zapomni nikomu niczego, co zrobiliśmy dla ewangelizacji. Że to są dla Niego najcenniejsze sprawy. To jest największy dar, jaki możemy dać Panu Bogu, kiedy robimy coś dla Niego samego, żeby głosić Jego imię tam, gdzie jesteśmy, gdzie pracujemy. I o tym często przypominałem tym misjonarzom, żeby o tym nie zapominali, jak bardzo Pan Jezus jest im za to wdzięczny. I to widać było też w wielu łaskach, które otrzymywali od Niego, w tym codziennym trudzie. To nie dotyczy tylko tych, którzy są na misjach, ale także osób świeckich, które pojechały tam pracować, żeby budować szkoły, szpitale. I pamiętam rozmowę z takim jednym panem, który przyjechał po prostu, żeby kłaść płytki. w szkole, która była wybudowana przez Polaków, potężna szkoła, wielki kompleks edukacyjny, szczególnie dla dzieci, które przyszły na świat z różnego rodzaju pośledzeniami. One tam w Afryce praktycznie nie mają prawa, żeby normalnie funkcjonować, żyć, bo one są z góry przez wielu ludzi tamtejszych uznawane za takie przeklęte. Te rodziny się je wstydzą, tych dzieci, i tam gdzieś ukrywają, a ci misjonarze świeccy czy duchowni wyłapują gdzieś te rodziny, te dzieci, i przyprowadzają do takich szkół, żeby się uczyły, kształciły, i wiele z nich później zdobywa jakieś wykształcenie, pracę i normalnie funkcjonuje wśród tym społeczeństwie. Bez pracy tych misjonarzy na pewno by to nie wyszło. No i właśnie rozmowa z takim mężczyzną, który przyjechał po prostu, żeby położyć płytki gdzieś tam w łazienkach czy w kuchni. I on mówi, że to jest dla mnie pewien wysiłek, bo ja to robię w ramach swojego własnego urlopu. Jasne, nie jeden raz było, że kiedy wróciłem do Polski, no to tam jakieś konsekwencje tego wyjazdu, czyli albo malaria, albo jakieś inne tam sprawy chorobowe, to tam wychodziło i trzeba było jeszcze tam potem się trochę pomęczyć. Ale proszę księdza, ja naprawdę widzę, jak to później procentuje w moim życiu. Ja widzę, jak mi Pan Bóg błogosławi ze względu na to, co ja dobrego kiedyś dla tych ludzi zrobiłem. Błogosławi mi, mojej rodzinie, także mojej wierze. Ja po prostu tak czuję, że Pan Jezus jest mi za to bardzo wdzięczny. I to wszystko gdzieś musi być obecne w naszych sercach, waszych, szczególnie kiedy żyjecie na obczyźnie, jesteście w innym kraju. I ja myślę, że w przypadku chyba wszystkich tutaj obecnych jest takie pragnienie, żeby także ci wasi sąsiedzi, osoby, które spotykacie w pracy, też chciały modlić się do Pana Jezusa, też Go pokochać, jak kochacie Go wy. Ja myślę, że wielu spośród was ma takie doświadczenie osób, które z jednej strony twierdzą, że są chrześcijanami, no ale jednak to nie jest ta wiara, no, którą my znamy i która by mogła tutaj być, a wielu z nich po prostu już od tej wiary odeszło. Więc jest co robić. I teraz dochodzimy właśnie do takiego słowa klucza w tej ewangelizacji, i to jest słowo miłość. Jak tutaj jechaliśmy, to tak pierwotnie jeszcze był inny pomysł na to słowo, ale Daniel tak mówi, no jak jakieś tam inne. Przecież dzisiaj święty Walenty, walentynki, o miłości trzeba mówić, o miłości. Nie wiem, co miał konkretnie na myśli, mówiąc o miłości, ale będę mówił o tej miłości. No, o Maryi też coś powiem, ale uwierzę ci. Więc myślę, że raczej tej miłości, która dotyczy nas, ludzi mieszkających na obczyźnie, do tych, wśród których jesteśmy na co dzień. I że właśnie ta prawdziwa Boża miłość jest w stanie ich przyciągnąć do wiary. Pytałem tych misjonarzy w Afryce, widząc, jak nieraz jest bardzo trudno, powiedzcie mi, jak to jest, bo ja tu jestem miesiąc i naprawdę cieszę się w sobie, że wracam, chociaż chętnie bym też został, nie powiem. Ale cieszę się, że wracam. Ale wy tutaj jesteście, no, że tak powiem, już wiele miesięcy, nawet wiele lat. I to jest naprawdę taki konkretny wysiłek, wysiłek fizyczny. Właściwie tam nikt nie jest zdrowy, to też trzeba wiedzieć, że tam się od razu łapie jakieś chrupsko i się z tym chrupskiem żyje, pracuje. I po prostu no, w jakiś sposób trzeba sobie radzić z objawami tych chorób, ale tam nie ma mowy o takim leczeniu jak w Europie czy w Polsce. A więc naprawdę człowiek słaby może sobie z tym nie poradzić, może się zniechęcić. I druga taka trudność oczywiście to ludzie, to jest zupełnie inna mentalność. I tutaj mógłbym podać wiele takich przykładów, gdzie no, człowiek nieraz wychodzi z siebie, prawda? Niedawno właśnie jedna z tych osób, która tam pracuje, Polka, osoba świecka, bardzo świętobliwa zresztą, mówi, że mały włos nie puściliby z dymem ci miejscowi jej domu, który zbudowała z wielkim zresztą wysiłkiem i trudem, bo komuś przyszło po prostu do głowy, że będzie wypalał w porze suchej, gdzie tam naprawdę jest wszystko aż trzeszczy od tej suchości, że wypali trawy, no po prostu przy jej domu wypali trawy. To wiadomo, że to rzuci zapałkę i to chwila, moment i wszystko puści z dymem. No całe szczęście, że ona tam była dosłownie trzy kroki i zdążyła to zagasić, zanim się z tego zrobiło wielkie nieszczęście. Ale potem pytam, no co ci przyszło do głowy? On mówi, no trawę chciałem spalić. No więc taka mentalność ludzi, gdzie naprawdę człowiek nieraz się zniechęca i pyta, jaki ma sens jego własna praca. I takich, jak powiedziałem, jeszcze przykładów można by podawać wiele. I pytam, jak to jest możliwe, że wam się chce być przy tych ludzi? Oni mówią, no po prostu tutaj trzeba tych ludzi po prostu kochać, bo jeżeli przyjedziesz tutaj bez miłości, to sobie nie poradzisz. I próbowałem sobie wyobrazić pracę takiego misjonarza bez miłości do tych ludzi. No to jest niemożliwe. To on by zamęczył najpierw tamtych ludzi, ale też i samego siebie. On by się wykończył. To jest po prostu niemożliwe. To jest zbyt trudne. Trzeba kochać, żeby głosić Ewangelię, żeby wytrwać w tym głoszeniu Ewangelii. Ja myślę, że nawet wasze doświadczenie, wielu z was żyjących w związkach małżeńskich, jest podobne. No po prostu trzeba swoich bliskich kochać. Jak to mówił chyba pan Jacek Pulikowski, jeżeli go dobrze znacie, to z książek Terapeuta rodzin małżeństw, zapytany kiedyś, czy miał ochotę rozwieść się ze swoją żoną. On mówi, zabić tak, wiele razy, ale rozwieść nigdy. Więc coś w tym jest, że po prostu ta miłość jest taka bardzo specyficzna, prawda? Że miałoby się ochotę czasami tam zrobić krzywdę tej drugiej stronie, ale jednak się bardzo kocha tak na co dzień. I w nas jest takie wewnętrzne napięcie cały czas obecne między ludzkimi emocjami, słabościami, a jednak z tą Bożą cząstką, bo jesteśmy jednak stworzeni na Boży obraz i podobieństwo, cząstką, która każe nas kochać, każe nam kochać innych ludzi bezgranicznie, kochać ich bez względu na wszystko, nawet właśnie wtedy, kiedy nas krzywdzą, bo wiemy, że z tego wynika jakieś dobro. Więc wasze zadanie, bo tutaj też się spotykacie jako pewna bardzo konkretna grupa, macie jakąś swoją formację i te wasze spotkania też mają pewien konkretny cel, a więc właśnie, żeby te sprawy Boże tutaj w Szwajcarii mogły rozwijać się, żeby głosić Ewangelię, głosić Chrystusa. I teraz właśnie, żeby to wszystko wyszło, to potrzeba przede wszystkim modlić się za samych siebie, o tą wytrwałość, o miłość do ludzi, wśród których jesteście. Jezus pociągał, kiedy chodził tutaj po ziemi, ludzi do swojego Ojca, bo kochał. I to była jego ewangelizacja, miłość. Ja polecam taką książkę Alana Ames, Oczami Chrystusa. Ja zresztą wiele razy to robiłem w czasie rekolekcji, ale nie wiem, czy ktoś z was już ją czytał? Rączka do góry, poproszę. Koniecznie. To jest Alan Ames, to jest taki australijski mistyk, zresztą pochodzenia chyba brytyjskiego, który miał bardzo grzeszne życie, ale dostał jakąś łaskę od Pana Boga, wiary, nawrócenie się. Zresztą bardzo ciekawe jest to jego doświadczenie, świadectwo nawrócenia się. I od Pana Boga otrzymał słowa, które później spisał i z tego powstała książka. Czyli można powiedzieć, że Pan Jezus mu podyktował książkę o swoim własnym życiu. Czyli Pan Jezus podyktował książkę o swoim własnym życiu, czyli to można powiedzieć, że biografia Jezusa Chrystusa. Sprawy, które działy się, kiedy chodził po ziemi, które zazębiają się z tym, co jest w Ewangeliach, ale tam są rozwinięte o różne wątki, no, których w Ewangeliach po prostu nie ma. Nie bez powodu, zresztą jeden z ewangelistów napisał, że ani że wszystkie księgi świata nie zdążyłyby, nie dałyby rady pomieścić wszystkiego, co Jezus powiedział i uczynił. I kiedy się czyta tę książkę, to jest takie wielkie doświadczenie, że Jezus to jest prawdziwa miłość. Tam są zapisane myśli Jezusa, bo to jest w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Jezus tak jakby sam w pierwszej osobie po prostu opowiada te różne historie ze swojej własnej perspektywy. I człowiek, czytając tę książkę, uczy się, że tak my mamy postępować, że to jest pewna droga, którą On nam zaproponował. I jedyna droga, która może rzeczywiście stać się dla nas drogą naśladowania Jezusa Chrystusa przez miłość. To, co się dzieje w naszych myślach, co się dzieje w naszym sercu i co później wychodzi przez nasze usta i kończy się na konkretnych uczynkach. To jest właśnie bardzo konkretny kierunek. Nasze myśli, najpierw nasze serce, później nasze myśli, później słowa i czyny. To jest ta droga miłości. Więc jeżeli widzimy, że jedna z tych spraw będzie szwankować, szczególnie serce. Nie bez powodu Pan Jezus powie, że właśnie z serca mogą się zrodzić wszystkie niegodziwości, ten najgorszy grzech. Jeżeli to serce będzie chore, to nie ma mowy, żeby jednak nasza ewangelizacja mogła przynieść dobre owoce, bo po prostu w niej nie będzie miłości. To jest chyba taki grzech, który my popełniamy w Europie, ale też myślę, że w krajach wysoko rozwiniętych, że z tej troski o miłość przeszliśmy do aktywizmu, czyli że bardzo ważne są sprawy związane. Musi być jakaś wielka akcja, musi być jakiś tam koncert, musi być jakieś wydarzenie, jakiś event i tego, żeby było jak najwięcej, ale po prostu brakuje miłości w tym wszystkim. No są wielkie pompy, koncerty, gwiazdy, ale ktoś, kto tam przyjdzie i na przykład jest daleko od Pana Boga, to on nie wyjdzie stamtąd z doświadczeniem, że oto jestem kochany. Popatrzcie, że sekty mają pewne tutaj sukcesy, w tej dziedzinie oczywiście służąc złu, niestety. Że oni potrafią, posługując się niestety wiedzą psychologiczną, zalać człowieka miłością. I ci ludzie później tam zostają, bo ktoś im dał tę miłość, troskę, porozmawiał z nimi, zainteresował się nimi. Oni o tym dobrze wiedzą, że to jest klucz, którym zdobywa się ludzkie serce. Niekoniecznie my, którzy różnymi akcjami ściągamy do siebie ludzi. To nie jest dobry kierunek. I tutaj myślę, możemy się uczyć właśnie od tych misjonarzy, że oni sobie... Z czym do ludzi? Z czym do Afryki? Co wezmą ze sobą? Telewizor, projektor? Jak gdzieś będzie prąd, to okej. Mogą im puszczać jakieś filmy i opowiadać o tym wszystkim, ale tam prądu przeważnie nie ma. A już w dżungli to w ogóle nie ma prądu. Nic, jesteś tylko ty. Jesteś tylko ty, nic, żadnych narzędzi nie możesz ze sobą wziąć. I tak właśnie człowiek będąc tam, i to jest właśnie to, co mówiłem, że uczy się pokory. Że my to zawsze właśnie z takimi całymi walizkami różnych materiałów, tutaj ulotki, tamto, siamto, nie wiadomo co, prąd, zaraz tu zrobimy wielką akcję, teatr. Nie, tam nikt z tobą nie pojedzie, jesteś tylko sam i nic nie możesz wziąć ze sobą, bo po prostu nie dasz rady, albo to się tam nie sprawdzi, później robaki ci to wszystko zjedzą po prostu, też tak może być. Ja tam do ewangelizacji kupiłem cukierki, żeby dzieci sobie pozyskać, to jak otworzyłem któregoś dnia te cukierki i zobaczyłem po prostu tyle mrówek, ja myślę, że przecież nie dam dzieciom do wszystkiego, nie? To wszystko to zeżrą robaki. Ale możesz im dać swoje serce, swoją miłość, swoją uwagę, po prostu przy nich być i oni to docenią, że ty tam przy nich jesteś, dla nich jesteś, spędzasz z nimi czas, że się nimi interesujesz, po prostu pobędziesz z nimi. Wejdziesz do jakiegoś domu, zjesz to, co oni, niestety rozchorujesz się później na pewno, ale jest to jakiś sposób. Więc ja myślę, że właśnie od nich uczymy się powrotu do tych źródeł ewangelizacji, troszcząc się, żeby po prostu dać drugiemu człowiekowi miłość. My też zresztą mamy takie doświadczenie w życiu rodzinnym. Ileż jest takich sytuacji? Niedawno dzwoni do mnie pewna kobieta, która mówi, że ma problem z tym swoim mężem, który mieszka za granicą, pracuje. On ma tam pewne swoje racje, że jest za granicą i pracuje. Są to racje finansowe. Ale ona mówi, ja już mam tego dość, bo on myśli, że jak przyjedzie i obsypie mnie i dzieci prezentami, to że wszystko się załatwi. A ja mówię, to nie będzie załatwione. Ja po prostu chcę jego obecności. Dzieci potrzebują ojca. One chcą, żeby ten tata przy nich był, żeby one mogły zasypiać przy nim, żeby im bajki opowiadał. I to jest miłość, a nie pieniądze tego ojca. Więc my jako ci, którzy głoszą Ewangelię, chyba musimy też iść powoli w tym samym kierunku. Ten świat, w którym teraz żyjemy, on tak skręca w jakimś takim kierunku. Ja tutaj jestem daleki od takiego głoszenia, że to właśnie koniec świata i tak dalej. Chociaż gdzieś tam obiektywnie ten świat się kończy. Ale myślę, że Pan Bóg nam zabiera dużo takich... źródeł, które wcześniej się sprawdzały, czy nie źródeł, tylko środków ewangelizacji. Może właśnie też ta technika powoli zaczyna nam zawodzić w tej ewangelizacji i tak dalej. I że albo rzeczywiście postawimy na miłość i jeszcze jakieś tam serca zdobędziemy dla Pana Jezusa, albo rzeczywiście już tam przegramy w tej ostatniej bitwie o ludzkie dusze. Bo to, cośmy mieli, to już się po prostu nie sprawdza. Popatrz, ile parafii w Polsce, pięknie wyposażonych, multimedia, to, co o czym można było marzyć kiedyś, to teraz to w Polsce jest. Tylko jaki jest problem? Że nikt tam nie chce przychodzić. Nikt nie chce do tych super wyposażonych salek przychodzić. I tam po prostu wszystko zionie pustką. Dlatego gdzieś tak na nowo trzeba pokazać ludziom, że słuchajcie, w kościołach, w tych naszych salkach, na naszych spotkaniach przede wszystkim dostaniecie to, czego nie macie w domu. Miłość. Bo kiedyś to się przychodziło do kościoła, bo parafia, to były lata 80., 90., bardziej 80. i wcześniejsze. Chociaż tych wcześniejszych to już nie pamiętam. Kiedy się przychodził, bo w kościele był magnetowid, bo był projektor i jak chciano obejrzeć jakiś film, to trzeba było pójść do kościoła. A teraz to wszystko w domu jest. Jeszcze jak ja byłem ministrantem, małym chłopcem, to się chodziło tam na ministranta, bo przy parafii był taki stół, bilard, piłkarzyki i tak dalej, to nas ciągnęło. Albo ksiądz na przykład miał tam jakąś konsolę do gier, pierwszy komputer, zresztą to też jakiś tam ksiądz i tam podłączył do czegoś i graliśmy sobie, prawda? Ale teraz to wszystko dzieciaki mają, to już nie zaimponuje. Tylko, że dzieciaki teraz w domu nie mają czego. Nie mają ojca, nie mają matki, nie mają miłości. I to jest właśnie ten klucz, żeby ich pozyskać. Jeżeli one będą miały naszą uwagę, nasz czas, nasze serca, to one będą chciały wracać. Bo będą wracały po ten pokarm pierwotny, najbardziej pierwotny, którego potrzebuje każdy człowiek. I my to musimy tym ludziom dać. Popatrzcie, bo to jest niestety problem Szwajcarii, krajów bogatych, że tutaj ci ludzie, którzy mieszkają w tych domach, ja o tym mówiłem ostatnio, jak u was byłem, to są ludzie, którzy naprawdę nie mają tej miłości. Są piekielnie bogaci ludzie, ale no niestety w tych domach to tam jest zimnica. Pani Halinka by mogła powiedzieć troszkę więcej, bo się tymi starszymi opiekuje, prawda? To by tak mogła potwierdzić, jak nieraz brakuje tego córki, syna, matki, ojca, że to te porozbijane rodziny, małżeństwa, to wszystko gdzieś tam, to są te skutki też dobrobytu. I się znajdzie taka pani Halinka, która okaże serce i po prostu już przytuli. I to jest właśnie to, że no my musimy naprawdę dać tym ludziom właśnie to serce i gestem, i słowem, i naszym czasem. I zobaczymy, że więcej tym zrobimy. Czasami właśnie, ja już jako kapłan to często widzę, jak widzę, że jest jakiś człowiek, którego trzeba doprowadzić do Pana Jezusa, na przykład dawno się nie spowiadał, czy ma jakiś inny problem. Tłumaczyć mu na argumenty, dlaczego to jest ważne, to nie ma sensu, ale po prostu tam się zainteresować, czasem coś mu powiedzieć i tak dalej. No i widzę, że ten człowiek to sobie ceni właśnie, że o, ktoś tam okazał mu tam jakieś serce czy coś. To jest właśnie jakiś taki klucz. Te najprostsze środki, one są najskuteczniejsze. I jeszcze taka bardzo ważna rzecz, to żebyśmy dbali o tą naszą miłość. Ja już tutaj dałem taką jedną podpowiedź. Właśnie, żeby zwracać uwagę na ten kierunek naszej miłości. Wszystko zaczyna się od serca, czyli właściwie od Pana Boga, bo On musi być w tym naszym sercu, On jest źródłem każdej miłości. I później to idzie przez nasz umysł, nasze myśli, a więc kontrolować te swoje myśli, dbać, prosić Pana Jezusa, żeby uświęcał te nasze myśli, żeby ta miłość była obecna. Później słowa, które wypowiadamy, no i w końcu czyny. Ale też ta miłość nasza, ona musi być uporządkowana, bo często jest tak, że tego porządku brakuje i ten pierwszy porządek, on wynika choćby z naszych doświadczeń, wczesnych doświadczeń, nawet tych najbardziej pierwotnych, z dzieciństwa, kolejne lata, jeżeli wiemy, że coś tam nie grało, że tej miłości zabrakło właśnie, najczęściej to są ludzie bardzo poranieni gdzieś tam z domu, to tutaj to trzeba sobie uporządkować. Pan Bóg działa bezpośrednio, ale także przez różnego rodzaju pomoc, którą oferują ludzie. I też można i należy czasami szukać tej pomocy u ludzi. Czasem to może być siostra zakonna, czasami to może być rozmowa z kapłanem, czasem to może być jakiś tam terapeuta, czasem też psycholog, chociaż ostatnio niestety niechętnie polecam tego rodzaju kierunki, bo wiele takich przychodzi osób bardzo poranionych przez psychologów, którzy no, nie zawsze idą w tym duchu chrześcijańskim i czasami to większy bałagan, ale nie wszyscy. Są czasami tacy Boży, katolicy. To takich to warto, ale nie zawsze tak jest. Więc pozwolić, żeby Pan Bóg uzdrawiał tą naszą przeszłość przez jakichś ludzi. To też, myślę, jest bardzo dobry kierunek. A więc uporządkowanie tej przeszłości, później troska o tą sprawę, która dotyczy teraźniejszości, a która może zatruć naszą zdolność kochania. I to jest właśnie sprawa czystości serca, konkretnie szóste przykazanie. Niestety dzisiaj bardzo te grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu niszczą nasze serca i umysły, odbierają nam zdolność kochania, no bo są zresztą wejściem grzechu w nasze życie i uderzają w to najbardziej pierwotne centrum uczuć, miłości. I to trzeba też porządkować, że nie ma zgody na tego rodzaju grzech. Niedawno miałem taką dość twardą rozmowę z pewnym człowiekiem, który też jest w pewnej wspólnocie, ewangelizuje, ale miał w sobie przyzwolenie na te grzechy nieczyste. I on właśnie się powoływał najpierw na jakiegoś psychologa, później nawet na jakiegoś księdza, który mu powiedział, że no, to jest taka twoja słabość, i cóż, no tak po prostu będziesz żył, tak będziesz funkcjonował. Nawet pozwolił ten kapłan mu komunię przyjmować pomimo tych grzechów i on to zaakceptował, że po prostu tak sobie będzie funkcjonował w tych grzechach i tak absolutnie nie może być. Tutaj musi być porządek. Inaczej trudno, żeby ta czystość była i niestety też widzimy to w parafiach, jest tak, że są jakieś wspólnoty, które może nawet mają w nazwie Caritas. Tu mi przychodzi na myśl taka jedna parafia właśnie, wspólnota Caritas. okazało się, że większość osób, które było w tym Caritasie, one żyły w jakichś lewych związkach, w jakichś nieformalnych związkach, po rozwodach, w jakichś nowych i tak dalej, bez błogosławieństwa kościoła, z jakimiś nowymi partnerami, tak się między sobą też wymieniali. No nie można tak. No nie może być tak, że tu z jednej strony właśnie chcemy coś robić dla Boga i akceptujemy grzechy w naszym życiu. Sami ulegamy jakimś ułudom miłości, w jakichś takich pozorach tkwimy. I tutaj na to też trzeba zwrócić uwagę, czyli ta nasza formacja. Jeszcze taka trzecia rzecz, to są relacje. I żeby dawać miłość, samemu trzeba być kochanym i czuć się kochanym, doświadczać miłości. To jest bardzo ważne. Żeby dawać miłość, samemu trzeba tę miłość otrzymywać. Więc dobrze byłoby, żebyście dbali także o to, żeby być ze sobą. Żebyście wchodzili w takie relacje między sobą, tworzyli prawdziwe wspólnoty, nie tylko te fikcyjne, wirtualne przez internet, ale żebyście się spotykali, rozmawiali. Ja wiem, że to może być trudne i będziecie się spotykali z takimi sytuacjami, że w sytuacjach, w których będziecie tworzyć wspólnotę, nagle ktoś z zewnątrz, kto właśnie jest z tego kraju, on tego nie rozumie i to, dla niego to będą hałasy po prostu. Przeszkadzacie, co to w ogóle jest. To ja się tego nauczyłem właśnie w Afryce. No, że tam, gdzie jest wspólnota, tam musi być hałas. No, bo to jest dobre. To znaczy, że tam są ludzie, rozmawiają ze sobą, a nie, że milczą po prostu sobie, nie wiem co, w komórki patrzą. I tutaj ludzie tego nie będą rozumieć. I to ja się już w kilku krajach w Europie spotkałem z czymś takim, że Polacy mają problem, żeby się gdzieś spotykać, bo zaraz są wykurzani, bo są za głośni. No, niech do Włoch się pojawią tam uczyć. Tam to dopiero są hałasy. No, ale my się możemy tego uczyć właśnie też od tych krajów typu Afryka, że tam jest bardzo głośno, bo tam ludzie rozmawiają, są ze sobą. A więc tworzyć te relacje, spotykać się ze sobą, żeby doświadczać wzajemnie miłości, czerpać z tego, że jest przy tobie ktoś, z kim możesz porozmawiać, po prostu pobyć, coś mu powiedzieć, ktoś się też sobą zainteresuje, bo my będziemy rozbijani, właśnie rozpraszani. Nie, tu nie wolno się wam spotykać, nie, albo tam, że coś za głośno jesteście, albo coś. No to nie wiem, idźcie sobie nad rzekę, nad jezioro, nawet jak będzie ładna pogoda i tam sobie po sieci, ale nie unikajcie takich sytuacji, gdzie po prostu możecie się spotykać razem, bo wy sami musicie doświadczać też tej miłości. Owszem, pierwsze źródło czerpania z miłości to zawsze będzie modlitwa i adoracja Najświętszego Sakramentu, ale jak powiedziałem też, Bóg działa przez człowieka i wy przez wspólnotę macie uczyć się wzajemnie dawać miłość i tę miłość otrzymywać. O właśnie, też umieć otrzymywać miłość od kogoś, uwagę, dobre słowo. My też jesteśmy poranieni i ktoś nam powie coś miłego, sympatycznego, komplement, nie wiem, żeby po prostu poprawić humor, żeby coś, a od razu tutaj, o co ty mi mówisz, rozkminianie w ogóle, jakieś nie wiadomo co. I jak to się mówi, że dzielić głos właśnie na siedmioro, bo ktoś mi coś powiedział, nie wiadomo jakie miał intencje. Więc tutaj też trzeba gdzieś tam pracować na sobie, żeby umieć przyjmować dobre słowo, jakiś komplement, coś ładnego powiedzieć komuś, prawda? Nieraz tak doświadczamy tego, że mamy z tym problem, żeby też takie dobre słowo czy życzliwość ludzką przyjmować. To też świadczy o tym, że gdzieś nam w czymś to serduszko nie pracuje jak powinno. Przyjmować dobre słowo, przyjmować pomoc, prezenty, komplementy, uwagę czyjąś uśmiech. Ktoś się do kogoś uśmiechnie ładnie, no nie, i nagle, no, czemu on się do mnie uśmiecha? Trzeba, co? Już jakieś tam... No, więc bez żadnych podtekstów. Właśnie, żeby w tym wszystkim był Pan Bóg, żeby to było czyste. Boże, tego też bardzo, bardzo potrzebujemy. No i ponieważ Daniel kazał, żeby na końcu było Maryi, to będzie o Maryi, że właśnie ona jest tym wzorem, jak prawdziwie kochać. Ona jest najpotężniejsza w miłości, pamiętajcie. I tam, gdzie mamy największe słabości w miłości i we wspólnotach, i w naszym sercu, to niech ona będzie pierwsza obecna. I nie ma sprawy, której by ona nie pobłogosławiła, jeśli nie jest właśnie proszeniem o miłość, jeżeli ona nie jest błogosławieństwem dla miłości. Tym sprawom, tym modlitwom Maryja zawsze będzie błogosławić. Najchętniej spełnia właśnie tego rodzaju modlitwy, tam, gdzie prosimy o miłość. Więc jej przez modlitwę różańcową powierzajcie tę sprawę. Niech także od czasu do czasu przez was będzie odmawiany różaniec o miłość dla was, dla waszej wspólnoty, dla waszych spotkań, dla osób, które są dookoła was, z którymi się spotykacie, dla których ewangelizujecie. W intencji po prostu o miłość też proście czasami księdza, żeby mszę świętą odprawiał. To jest coś bardzo ważnego. To jest fundament dla nas, dla chrześcijan, dla katolików. Tak więc to wszystko niech będzie wam dawane przez Matkę Bożą, a z pewnością wielkie sprawy będą się działy w tej wspólnocie i wśród was. Oby tak było. Amen.